Radio Kołobrzeg 92 FM. Ciekawostki i tajemnice, wywiady i opowieści, historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej, dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg.
Ostatni kwadrans z historią w 2025 roku i proszę Państwa, odcinek 474. Na tym kończymy ten kończący się rok trzeciego tysiąclecia. A dzisiaj, proszę Państwa, krótkie podsumowanie stanu badań walk o Kołobrzeg wraz z końcem roku, dlatego że no, pewne podsumowanie w tym zakresie się należy i na tym zakończymy. Oczywiście nie badania, bo do badania jest jeszcze tyle rzeczy, proszę Państwa, gdzie nie zajrzeć, tam albo problem, albo zagadka, albo jeszcze lepiej ciekawostka, co na jedno chyba de facto wychodzi. Natomiast, proszę Państwa, tak tylko nawiążę do tego, o czym już pisałem, a zresztą też i wspominałem całkiem niedawno, a więc 55. rocznica walk o Kołobrzeg. Udało mi się nawet zakupić folder, w którym komitet organizacyjny tychże obchodów opisuje wszystkie te rzeczy i to jest interesująca rzecz, dlatego, że są zawarte nazwiska uczestników tych walk. Natomiast ja, proszę Państwa, poszukiwałem dokumentu, który był zwieńczeniem starań o to, żeby doszło do kołobrzyskiego pojednania, żeby Polacy i Niemcy podali sobie ręce. I proszę Państwa, w Arkuszu Kołobrzeskim faktycznie 18 marca dochodzi do tego pojednania. I co więcej, proszę Państwa, wówczas już nie żyjący dzisiaj, ale wówczas pułkownik dyplomowany w stanie spoczynku Zenon Stein, zresztą uczestnik powstania warszawskiego, żołnierz Wojska Polskiego, więc walczył zarówno o Warszawę, jak i walczył o Kołobrzeg. Proszę Państwa, on w ratuszu w obecności wszystkich, bo i był prezydent Kołobrzegu, i starosta kołobrzeski, wówczas Ryszard Ławrynowicz, prezydentem był Bogdan Błaszczyk. Tam w ramach tego spotkania, tej uroczystości, także w obecności miast zaprzyjaźnionych i ich mieszkańców, proszę Państwa, tam zostaje podpisany tenże akt. I końcówka tego aktu jest taka. Niniejszy akt o jednobrzmiącej treści, napisany w języku polskim i niemieckim, przechowywany będzie w Urzędzie Miasta Bad Oldesloe, Urzędzie Dzielnicy Berlin-Pankow, w Urzędzie Powiatu Barnim, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg i w Urzędzie Powiatu Kołobrzeskiego. Proszę Państwa, to, co zostało napisane, to, co wypowiedział świętej pamięci pułkownik Stein, ja próbowałem odnaleźć po 25 latach. No bo skoro będzie przechowywane, w ogóle tego rodzaju dokument nie powinien gdzieś leżeć w teczce jako dowód na to, że coś się odbyło i na coś wydano pieniądze, tylko ten dokument powinien być gdzieś uroczyście eksponowany. W Urzędzie Miasta możemy znaleźć całe mnóstwo bzdetów, mówiąc szczerze, jakichś obrazków, a brakuje właśnie takich rzeczy, jak tego rodzaju dokument. Ważne, bo epokowe. Proszę Państwa, w starostwie powiatowym się poddano, nawet próbowano oczywiście znaleźć, ale niewiele z tego udało się zrobić. W Urzędzie Miasta Kołobrzeg do tej pory szukają, no, ale sporo czasu już upłynęło i nie znaleźli. Kopia, bo ktoś rozsądny zrobił kopię tego dokumentu, tego aktu pojednania, znalazła się, proszę Państwa, w Muzeum Ręża Polskiego w Kołobrzegu. I w naszych zbiorach jest kopia. Więc chociaż uda się o to czytać i zobaczyć te wszystkie elementy tego aktu pojednania, no ale oryginały, no proszę Państwa, gdzieś przypadły. Natomiast zachowały się nagrania, w ogóle bardzo słabej jakości, ale ze względów tutaj dokumentalnych ja pozwolę sobie je Państwu wyemitować, bo dzięki staraniom prezydenta Kołobrzegu ówczesnego, Bogdana Błaszczyka, doszło do spotkania i do pojednania strony polskiej i niemieckiej, kombatantów i byłych żołnierzy. I to, co jest ważne, to to, że te starania wcale nie były takie łatwe. Bogdan Błaszczyk, z którym miałem okazję rozmawiać, powiedział, że strona niemiecka początkowo powiedziała w ogóle nie. Niemcy ze Stowarzyszenia Dawnych Kołobrzeżan, którzy mieszkali w Hamburgu, absolutnie nie byli tym zainteresowani. Oni doskonale wiedzieli, jak wyglądała sytuacja w Kołobrzegu. Oni nie byli chętni wobec tej negatywnej narracji, która w Polsce miała miejsce na ich temat, do tego, żeby się tu pojawić. Tylko problem jaki, proszę Państwa, był? No problem był taki, że jakaż miała być inna narracja wobec kogoś, kto wywołał II wojnę światową, wobec kogoś, kto dopuścił się ludobójstwa i jeszcze oczywiście został za to ludobójstwo ukarany. Więc czegóż oczekiwać? bohaterskiego wsparcia? No absolutnie nie. Natomiast czym innym jest kwestia pojednania. I to pojednanie ostatecznie dzięki miastom i regionom partnerskim Kołobrzegu udało się przeprowadzić. I proszę Państwa, zachował się w ogóle anonimowy film i to jest najciekawsze. Już od kilku lat w internecie jest w ogóle apel do osób, które zrealizowały to, ale odpowiedzi nie ma, więc krótki archiwalny rys tego, co udało się zachować. Wypowie się kapitan w stanie spoczynku Felix Chmielewski z 9 Pułku Piechoty 3 Dywizji i Ernst August Tunschlaff, żołnierz Wehrmachtu.
Ruina cała była, to trzeba było miasto, każdą ulicę oddzielnie wziąć. Niektóre ulice trzeba było zrównać po to, żeby się okopać, a następny dzień znowu od nowa przejść o jeden dom. Bywało tak, że w domu, w piwnicy my znajdowali się, do góry na piętrze Niemcy były. I na odwrót bywało tak.
Ich habe drei Verwundungen im Kriege bekommen.
Podczas wojny byłem ranny 3 razy. Pierwszy raz na Łotwie. Drugi raz tutaj w piwnicy ratusza. Straciłem wówczas powiekę, ale dalej walczyłem w Śródmieściu koło brzegu. Jako ranny wraz z dowódcą i 16 kolegami zostałem ewakuowany do portu. Dostaliśmy się na statek. Byłem zadowolony, że mogłem uciec. Wielu żołnierzy zostało w mieście i poległo w gruzach. Statkiem dotarłem do Świnoujścia, a stamtąd popłynęliśmy do Kecu nad Odrą. I tam ponownie zostaliśmy zaatakowani przez polskich żołnierzy. Dostałem wówczas postrzał z odległości 10 metrów. Trafiłem do lazaretu w Prenzlau. Opatrzono mi płuco i skierowano do alianckiego obozu jenickiego, z którego zostałem wypuszczony po wyzwoleniu.
I proszę Państwa, jeszcze krótki rzut na to, co działo się w Kołobrzegu w 2000 roku. Jeżeli ja powiedziałem, proszę Państwa, rok 1955, to dlatego, że mam napis 55. rocznica. Jeżeli tak było na początku, to przepraszam. Rok 2000. Wypowiedź majora w stanie spoczynku Józefa Bogusławskiego z 8 Pułku Piechoty i Paula Heflicha, niemieckiego czołgisty, a także wypowie się biskup Ignacy Jerzy.
Trudno mi wyrazić to uczucie, ale mi się zdaje, że ja nie mam żalu, a do nich i jakiejś nienawiści. Po prostu myślą mnie, że czy to z jednej strony, czy z drugiej, rozumiemy się. Oni walczyli i my walczyliśmy. Przedaliśmy, tak jak się mówi, własnym obronie własnego życia. Bo jakby ja go nie zabił, to on by nie zabił. Tutaj a nienawiść, jak tutaj, gdzie się właśnie wcisnęliśmy sobie ręce, tak jak przyjacielnie. Ja nie odczuwam do tego. I to partyzanty też to, jak mieliśmy niewolników Niemców, nawet nie wypuszczaliśmy wolno, nie zabijaliśmy tego, bo Polacy nie są chcili tak jak inni. I ma jakiś humanitaryzm następuje, można powiedzieć. Także ja po prostu nie spodziewałem się, że po 55 latach dojdzie do jakiegoś pojednania, takiego żołnierskiego. To właśnie charakterystyczne, żołnierze. Znajdują wspólny język po prostu. Bo na polu bitwy to jednostki SS na przykład, czy KWD, to już jest to innego. Ale my żołnierze, to trzeba mieć szacunek do jednej strony. Gdyby teraz doszło powiedzmy do jakiegoś spotkania takiego gdzieś w Niemczech czy tutaj, to byśmy chyba po prostu traktowalibyśmy z szacunkiem jeden drugiego. No, oni żołnierze. Niemcy zresztą oni doceniali, jeżeli do tego, to oni też szacunkiem odnosili. To chociażby do historycznego faktu, że przy zdobyciu Westerplatte nie odebrali szabli majorowi Sucharskiemu, to potraktowali go jednak. Tak samo przy wkroczeniu do Wilna wojsk niemieckich, to też złożyli taki symboliczny klat na grobie Józefa Piłsudskiego na Wrocław.
Das Herz schlägt,
Serce bije, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i uważam, że wszyscy powinniśmy się pojednać, póki jeszcze żyjemy. Stajemy się coraz starsi, zostaje nam coraz mniej czasu. Powinniśmy się pojednać, aby razem żyć w zjednoczonej, pokojowej Europie, będącej jednym krajem. To jest moim najskrytszym marzeniem.
Czas zabliźnia rany. To jest takie ogólne stwierdzenie z perspektywy 50 lat. Inaczej się patrzy na to wszystko, co się jako młody człowiek przeżywało. Sam osobiście pamiętam 3 lata pobytu w obozie koncentracyjnym. Dzisiaj, gdy jedziemy do Dachau, czy wspominamy po 55 latach to, co było, to oczywiście to inaczej na to patrzy niż wtedy, gdy tam przeżywał te trudne chwile. Ja myślę, że to samo jest z żołnierzami, którzy stali przeciwko sobie jako wrogowie, ale wobec sytuacji, która się wytworzyła po wojnie przez 50 lat, inaczej niejako na siebie patrzą. I tym trzeba rozumieć rzecz, która w tej chwili, którą żeśmy przeżywali. Ja zawsze rozmawiając z Niemcami na ten temat mówię, przebaczamy, bo to jest nasz obowiązek chrześcijański, ale nie zapominamy tego, co było. I dlatego myślę, że to jedno z drugim jest do pogodzenia właśnie w taki sposób, prawda, że pamiętamy o tym, co było, ale trudno znowu emocjom dać w dalszym ciągu główną rolę do odegrania, bo przecież zwycięża rozsądek. Jeżeli uczucia są bardzo ważną cechą każdego człowieka, to z całą pewnością mówimy, że po 50 latach przeważa jednak rozsądek. Przeważają argumenty rozumowe, które zresztą są podbudowane przez naszą religijność. Powiedzenie codziennego pacierza, odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, no to działa. To działa na dalszą metę i mi się wydaje, chociaż patrzymy na nich jako na winowajców, no to im jednak mimo wszystko próbujemy wybaczyć to, co się działo przed 50 lat.
Biskup Ignacy jest to w ogóle, proszę Państwa, ciekawa postać, bo proszę pamiętać, że był jednym z biskupów, którzy odpowiadali za treść słynnego listu "Wybaczamy i prosimy o wybaczenie". Jako były więzień w Dachau jest to postać, była to postać, bo biskup zmarł, a właściwie już kardynał nominat, jest pochowany w kałbrzyskiej katedrze. To był człowiek, który widział potrzebę pojednania, nie zapomnienia o krzywdach, ale z drugiej strony budowania czegoś nowego. W ogóle ciekawa, interesująca, jak Państwo widzicie, zachowana wypowiedź sprzed ćwierć wieku. I to jest w ogóle też ciekawostka dla historyka. Proszę zobaczyć, minęło 25 lat. Dokumentów nie ma, nagrania. Proszę zobaczyć, jaka jakość. Tego nikt nie dokumentował, tego nikt nie archiwizował. Żyjemy w Kołobrzegu, mówimy o archiwach, o cudownościach, proszę Państwa. Bez względu na to nawet, czy istnieją Facebooki i inne historie, bo to też znika. Tego już nie ma. Minęło 25 lat. Możemy sobie wyobrazić, co będzie za 25 lat po nas, czyli w roku 2050. Co zostanie z tego, co dzisiaj tworzymy i wydaje nam się będzie, proszę Państwa, nieśmiertelne. A teraz jeszcze ostatnia rzecz, pozwolę sobie tylko ją zaakcentować. Jeżeli macie Państwo ochotę, możecie zajrzeć na portal 18marca.pl, do czego zachęcam. Tam są, Szanowni Państwo, tam jest ostatni spis żołnierzy, których dane się zachowały. Żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach o Kołobrzeg. To jest w ogóle rzecz interesująca ze względu na to, że pełnych danych z tamtej strony nigdy nie będzie. Kamil Anduła, podając dane tylko za pierwszy etap walk o Kołobrzeg, czyli od 4 do 7 marca po stronie radzieckiej, wskazuje 101 zabitych, 306 rannych i 10 spalonych czołgów. To są te dane liczbowe. Proszę Państwa, nigdy nie uda się tego ustalić ze względu na to, że Według chociażby paszportu cmentarza mamy tu 385 pochowanych żołnierzy radzieckich, rozpoznanych 62. I to jest taki problem, że to są żołnierze, którzy w ogóle zostali pochowani, ekshumowani i częściowo podczas tej pierwszej ekshumacji w październiku 1945 roku po prostu zapisano ich dane. I jeden spoza Kołobrzegu, major Klimienko. W ogóle, proszę Państwa, kwestia tego spoza Kołobrzegu jest bardzo mocno tutaj podkreślana, bo wielu żołnierzy, którzy są pochowani na tym cmentarzu, nie spoczywali w Kołobrzegu. To było Gościno, to był Rymań. Część zmarła w szpitalach polowych prowadzonych przez Wojsko Polskie, czyli tam ich po prostu dostarczono i nie przeżyli. A część, proszę Państwa, to jest w ogóle jeszcze Karlino, Sławoboże. My wiemy też, że inne miasta, bo posiadamy raporty ekshumacyjne. Natomiast z tego, co jest na tablicach i z tego, proszę Państwa, co znajduje się w dokumentach zachowanych, wychodzi na to, że mamy 370 poległych i zmarłych żołnierzy Armii Czerwonej. Bo kolejny problem to fakt, że ci żołnierze bardzo często umierali po 18 marca. Część z nich to były osoby ranne. I to są zmarli z ran. Ale spora część osób, pamiętajmy, że żołnierze Armii Czerwonej operowali tu jeszcze przez dłuższy czas. Zmarła albo w wyniku odniesionych obrażeń, bądź po prostu zginęła już po 18 marca i oni tutaj robili różne zadania. Albo brali udział w desancie na Bornholm, proszę Państwa, albo w okupacji Kołobrzegu, albo jeszcze w wielu innych rzeczach, których nie jesteśmy w ogóle świadomi, jeszcze na nie nie natrafiliśmy. I oni w różny sposób byli chowani, byli to czerwonoarmiści, więc